Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Audiencje Benedykta XVI dla Episkopatu Pakistanu, dzieł pomocy Kościołom Wschodnim oraz prezydenta Demokratycznej Republiki Konga. To aktualności dnia, o których powiemy już za chwilę. Gościem w studiu przy okazji inauguracji roku Jordana będzie ksiądz Bronisław Jakubiec, salwatorianin. Następnie audycja z historii ambasady polskiej przy Watykanie przypomni okres choroby Piusa XII. W czwartkowym magazynie 19 czerwca wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Ziarna Ewangelii zasiane w waszym regionie przez gorliwych XVI-wiecznych misjonarzy nadal wzrastają pomimo warunków utrudniających czasem ich zakorzenienie. W ten sposób papież określił niełatwą sytuację Kościoła w Pakistanie, przemawiając do biskupów przybyłych stamtąd z wizytą ad limina. Katolicy stanowią tam nieliczną mniejszość wśród przeważającej większości muzułmańskiej. Benedykt XVI wskazał m.in. na znaczenie formacji księży i współpracy również w tej dziedzinie duchowieństwa diecezjalnego z zakonnikami.
Szczególnie pilne jest teraz zadanie przygotowania ich, a także katechistów i liderów świeckich, do skutecznego rozwijania dialogu międzyreligijnego. Wraz ze wszystkimi chrześcijanami Pakistanu są oni odpowiedzialni za popieranie zrozumienia i wzajemnego zaufania z wyznawcami innych religii, tworząc pokojowe płaszczyzny wymiany poglądów. Instytucje katolickie stale służą wspólnemu dobru ludności Pakistanu. Ukazują, że miłość Chrystusa nie jest abstrakcją, ale dosięga każdego człowieka poprzez konkretne osoby pracujące w kościelnych dziełach dobroczynnych. Pracownicy katolickich szpitali, szkół, agencji pomocy socjalnej i charytatywnej odpowiadają na rzeczywiste potrzeby innych, wiedząc, że służą w ten sposób samemu Chrystusowi. Troszcząc się o chorych, pomagając młodzieży wzrastać w wiedzy i cnotach oraz wychodząc naprzeciw potrzebom ubogich, księża, zakonnicy i świeccy z waszych diecezji ukazują ludzkie oblicze Bożej miłości do każdego człowieka.
Jak trudne jest dziś realizowanie tych wskazań, zwrócił uwagę w przemówieniu wygłoszonym w imieniu Episkopatu Pakistanu jego przewodniczący, arcybiskup Lawrence Saldana. Metropolita Lahauru wspomniał naciski konserwatywnych środowisk islamskich, by wprowadzić prawo szariatu. Podkreślił, że obowiązująca w Pakistanie ustawa o bluźnierstwie przeciw Koranowi czy Mahometowi przyczyniła się już do śmierci wielu niewinnych ludzi.
Armenia i Gruzja były jednymi z pierwszych krajów, które otrzymały światło Chrystusa. Przypomniał o tym papież, spotykając się z uczestnikami obrad ROACO, czyli Zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim. Niosą one wsparcie kościelnym wspólnotom wszystkich obrządków na terenach powierzonych kongregacji dla kościołów wschodnich. Głównym tematem trwającego w Rzymie spotkania jest sytuacja wspólnot katolickich Gruzji i Armenii. Wspólnoty te są wprawdzie niewielkie, stwierdził Benedykt XVI. Żyjąc jednak pokornie i po bratersku z innymi kościołami chrześcijańskimi oraz służąc wielkodusznie ubogim, mogą one wyrażać w bardzo praktyczny sposób komunię miłości właściwą katolicyzmowi.
Ojciec Święty poruszył też problemy wschodnich chrześcijan na innych obszarach będących terenem działania ROACO. Reprezentowany na audiencji organizację pomocy zachęcił do dalszego wspierania irackich wyznawców Chrystusa, zarówno pozostałych w ojczyźnie, jak uchodźców. Przypomniał przy tym zamordowanego przed 3 miesiącami chaldejskiego arcybiskupa Mosulu Paulosa Faradża Raho. Podkreślił, że był to człowiek pokoju i dialogu, zabiegający o sprawiedliwość, świadek prawdy.
Mówiąc o Libanie, papież wyraził radość, że kraj ten wszedł znowu na drogę dialogu. Życzył, by odważnie odpowiadał on na swe szczególne powołanie. Ma on być dla Bliskiego Wschodu i całego świata znakiem, że pokojowe współistnienie jest możliwe. Ponadto Benedykt XVI nawiązał do beatyfikacji libańskiego kapucyna Jakuba z Gazir Haddada, planowanej w niedzielę w Bejrucie. Jego świadectwo posługi chorym i ubogim winno pomóc Libańczykom stawać się wiernymi świadkami wiary katolickiej w świecie arabskim. Papież wyraził też troskę o łacińskie i wschodnie wspólnoty Ziemi Świętej.
Condivido le loro prove.
Podzielam ich doświadczenia i nadzieje. Modlę się gorąco, bym mógł je osobiście odwiedzić. Modlę się też, aby pewne oznaki pokoju, które z ogromną ufnością witam, wkrótce się spełniły. Zwracam się z apelem do odpowiedzialnych za narody. Niech Bliski Wschód, a zwłaszcza Ziemia Jezusa, Liban oraz Irak, otrzymają upragniony pokój i stabilizację społeczną w poszanowaniu podstawowych praw człowieka, włącznie z rzeczywistą wolnością religijną. Pokój zresztą to jedyna droga, by podjąć również poważny problem uchodźców i powstrzymać emigrację, zwłaszcza chrześcijan, ciężko raniącą kościoły wschodnie.
Prezydent Demokratycznej Republiki Konga, Joseph Kabila, złożył wizytę w Watykanie. Został przyjęty przez Benedykta XVI, po czym spotkał się z odpowiedzialnym za relacje z państwami arcybiskupem Dominikiem Mambertim. W centrum rozmów stała sytuacja polityczna i społeczna tego afrykańskiego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem jego wschodnich prowincji nad jeziorem Kivu. Podkreślono konieczność przestrzegania praw człowieka dla położenia kresu cierpieniom ludności cywilnej i budowy społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego.
Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że nawiązano także do regionalnego wymiaru tej kwestii, wyrażając nadzieję, że wejście w życie porozumienia o bezpieczeństwie, stabilności i rozwoju regionu Wielkich Jezior stanie się zwrotem w promowaniu pokoju i dobra wszystkich tamtejszych mieszkańców. Co do przyszłości Demokratycznej Republiki Konga, podkreślono ważność edukacji i formacji młodzieży, w czym Kościół zawsze jest gotów pomagać. Watykański komunikat informuje, że poruszono również zagadnienie restytucji dóbr kościelnych znacjonalizowanych kilkadziesiąt lat temu. Ze swej strony prezydent Kabila zaprosił Ojca Świętego do złożenia wizyty w jego ojczyźnie.
Benedykt XVI utworzył diecezję Kribi na południowym wybrzeżu Kamerunu, wydzielając ją z dotychczasowej diecezji Ebolowa-Kribi. Jej powierzchnia jest nieznacznie mniejsza od województwa świętokrzyskiego, a katolicy stanowią ponad połowę ze 150 tysięcy mieszkańców. Pierwszym ordynariuszem Kribi został dotychczasowy wikariusz generalny stołecznej archidiecezji Yaoundé, 46-letni ksiądz Joseph Befe Ateba.
Wczoraj w domu generalnym księży Salwatorianów w Rzymie zainaugurowany został Rok Jordana. W studiu prokurator generalny zgromadzenia ksiądz Bronisław Jakubiec. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Księże Bronisławie, jakie okazje zmobilizowały was do podjęcia takiej właśnie inicjatywy?
To są trzy okrągłe rocznice urodzin naszego ojca założyciela, jego święceń kapłańskich, jak również jego śmierci. 160. rocznica urodzin, 130. rocznica jego święceń kapłańskich oraz 90. rocznica śmierci.
Rok Jordana rozpoczęliście uroczyście i byli przedstawiciele trzech gałęzi rodziny salwatoriańskiej.
Tak, oczywiście, jeśli chodzi o siostry, to były przedstawicielki generalatu sióstr salwatorianek oraz przełożona regionu tutaj rzymskiego, jak również przedstawicielki prowincjalatu prowincji włoskiej. Jeśli chodzi o gałąź świeckich salwatorianów, był przewodniczący tutaj we Włoszech. Była również siostra generalna sióstr Adoloratek, ponieważ mieliśmy część naszej historii wspólną. Nasz założyciel wspólnie z siostrą Franceską Streitel zakładał siostry salwatorianki, które potem przybrały imię siostry Adoloraty, a gałąź salwatorianek poszła troszeczkę w innym kierunku. Byli przedstawiciele naszego prowincjalatu księży salwatorianów we Włoszech. Wiele, wiele innych zaproszonych gości.
Dodajmy, liczna to jest rodzina obecnie?
No, na świecie będzie do 4000 ludzi.
Jakie inicjatywy przygotowujecie w związku z tym rokiem?
Chcemy nasze święta patronalne naszego zgromadzenia, jak również rocznice złączone z naszym ojcem założycielem, wykorzystać do tego, aby obchodzić uroczyście rok ojca Jordana. Rozpoczęliśmy w tym tygodniu, ponieważ to była rocznica jego urodzin, 16 czerwca. Następnie będziemy kontynuowali to świętowanie przez różnego rodzaju inicjatywy w rocznicę jego śmierci, w rocznicę święceń. Rocznica święceń przypadnie w lipcu, kiedy będzie nasz międzynarodowy synod w Krakowie i jeden dzień będzie właśnie poświęcony również ojcu Jordanowi. Z tego, co się orientuję i co z całego świata wiadomości do nas docierają, to bardzo różne inicjatywy, od sympozjów, od kręcenia filmów, poprzez wystawy, poprzez rekolekcje, wiele różnych inicjatyw.
Jeden z takich filmów wczoraj zaprezentowaliście. Cóż to było?
To był film Ojciec Franciszek Jordan, Apostoł na nasze czasy. Taki film dokumentalny zrobiony przez niemiecką reżyser przy współudziale jednego z naszych księży, który jest wicepostulatorem, ksiądz Stefan Horn. Jest to taki biograficzny film o ojcu Jordanie, przedstawiający miejsca, w których przebywał, dzieło, które stworzył.
W wczorajszej liturgii przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał José Sereiva Martins. Jego słowa, że proces jest w dobrym punkcie, no, musiały was ucieszyć. Dodajmy słowo, w jakim punkcie proces jest?
Ucieszyły nas bardzo, dlatego że już długo czekamy na zakończenie procesu. Proces znajduje się w takim punkcie, że złożyliśmy do kongregacji tak zwane pozycje, a więc ten dokument, który kongregacja wymaga do beatyfikacji, i ten dokument już przeszedł przez tak zwaną komisję historyczną i został zaakceptowany, i oczekujemy teraz na dyskusję teologiczną. Mamy nadzieję, że również pozytywnie przejdzie. Oczywiście wiemy, że jest jakaś kolejka sług bożych do beatyfikacji, więc musimy cierpliwie czekać, aż również nasz założyciel w tej kolejce jakoś dostanie się. Równocześnie złożyliśmy dokumentację dotyczącą cudu. Cudów zresztą wydarzyło się bardzo dużo. Prawie 500 mamy świadectw od śmierci ojca założyciela do dnia dzisiejszego. Ostatni cud, dosłownie 2 miesiące temu, dostaliśmy sygnał uzdrowienia młodego 14-letniego chłopaka w Ekwadorze. Cud, który złożyliśmy do kongregacji, wydarzył się w Stanach Zjednoczonych, w diecezji Savannah. To było uzdrowienie z bardzo złośliwego raka kobiety, która żyje do dzisiaj, jest już 30 lat po uzdrowieniu. Stan był beznadziejny. Oczywiście dopiero rozpoczęła się procedura badania tego cudu, także trudno nam powiedzieć, czy zostanie uznany, ale mamy nadzieję,
że się to wkrótce dokona, wyniesienie do chwałtarzy. Dodajmy jeszcze słowo, wspomniał ksiądz na temat synodu, który ma się odbyć w Krakowie. Co to będzie?
Pomiędzy kapitułami generalnymi, które odbywają się co 6 lat, mamy 2 synody generalne. Jest to taka rozszerzona władza naszego zakonu, a więc oprócz generalatu są przedstawiciele, prowincjałowie wszystkich prowincji z całego świata. I pierwszy synod w tej kadencji odbędzie się w Krakowie w lipcu i będzie prawie w całości poświęcony formacji salwatoriańskiej, ponieważ formacja jest takim jednym z priorytetów po ostatniej kapitule naszej generalnej.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przypomnijmy przy okazji wczorajszej inauguracji Roku Jordana w Rzymie założyciela księży salwatorianów, rodziny całej salwatoriańskiej. Naszym gościem w studiu był ksiądz Bronisław Jakubiec, prokurator generalny zgromadzenia. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Choroba Piusa XII. Podobnie jak rok wcześniej, tak również już w raporcie z 5 stycznia 1954 roku ambasador Papé informował o pogorszeniu się stanu zdrowia Piusa XII. Pisał, że posuwający się w latach papież coraz większy nacisk kładzie na swoją misję nauczyciela, coraz bardziej zostawiając rządy swoim współpracownikom, głównie księdzu prałatowi Montiniemu. Wynika stąd nieuchronnie osłabienie władzy, którego drobne objawy dają się obserwować zarówno u dworu, jak i w dykasteriach kurialnych. 17 lutego 1954 roku ambasador Papé w swoim sprawozdaniu znowu powrócił do tematu choroby Piusa XII. Od monsignore Delacroix dyplomata dowiedział się, że od 13 lutego papież zaczął się normalnie odżywiać, czyli przyjmować stałe pokarmy. Wcześniej przez 12 dni trwała czkawka, która uniemożliwiała odżywianie i spowodowała duże osłabienie organizmu. Właściwa przyczyna choroby była nieznana. 26 lutego 1954 roku po rozmowie z monsignorem Montinim Pape pisał, że w ostatnich dniach nastąpił nawrót czkawki u papieża, a nawet wymiotów i osłabienie ogólne się wzmogło. Chwilowo wszystko się uspokoiło i pierwsza noc była spokojna. Widać jednak było, że u Piusa XII utrzymuje się choroba żołądka, której przyczyną mógł być wrzód albo nawet nowotwór. Osłabienie trwa i raczej się akcentuje. Odżywianie jest ciągle sztuczne. Jest to błędne koło. Porządnych prześwietleń zrobić nie można, bo lekarze orzekli, że żołądek nie zniósłby barium, które musiałby przyjąć w większej ilości. Na tle takiego stanu rzeczy niczego nie można wykluczyć i na wszystko trzeba być przygotowanym, pisał ambasador. Jak informował dalej Pape, choroba papieża wywołała poważne zaniepokojenie i nerwowe nastroje w Watykanie. Nerwowe nastroje rosną, pisał dalej polski dyplomata. Tym bardziej, że gdyby dziś zawakować miała Stolica Apostolska, to wiele spraw istotnych pozostałoby w prowizorycznym zawieszeniu. Papież nie mianował kardynała Kamerlinga, tak, że nawet oficjalne stwierdzenie jego zgonu musiałoby pozostać w zawieszeniu do czasu, aż święte kolegium wypełni ten istotny wakans w drodze wyborów. Nie ma kardynała sekretarza stanu. Obaj prosekretarze, księża Tardini i Montini, przez których papież w ostatnich latach sprawował rządy w kościele i którym właściwie w ostatnich czasach rządy te przekazał, nie będą nawet mieli głosu w świętym kolegium. W ten sposób to kolegium, które podczas bezkrólewia zastępuje papieża, nie będzie miało w swoim łonie autentycznych wykładników linii dotąd prowadzonej przez sekretariat stanu pod osobistym kierunkiem papieża. Dziekan kolegium, kardynał Tisserand, był przez wiele lat w opozycji i to stanowisko utrzymał. Sytuacja księży Montini i Tardini daleko bardzo odbiega od tej, którą by mieli, gdyby przy ostatnim konsystorzu nie sprzeciwili się zamiarowi papieża, który ich chciał zrobić kardynałami. Monsignore Montini byłby wówczas niewątpliwie kandydatem na kamerlinga i jednym z poważnych kandydatów do tiary. Obecny stan kurii wskazuje, że zmiana pontyfikatu byłaby znacznie większym wstrząsem niż nią była w 1939 roku, kiedy kardynał sekretarz stanu objął rządy jako kamerling, by po paru dniach zostać papieżem. Pius XII nie ma przy sobie nikogo, który by był tym, czym był on przy swoim poprzedniku. Czy wynika to z niezdawania sobie sprawy ze stanu własnego zdrowia i odkładania decyzji do powrotu sił, które mogą już nigdy nie wrócić? Czy może ze stałej trudności, jaką zawsze miał Pius XII, gdy chodziło o decyzje w dziedzinie personaliów? Czy może, jak tu teraz słychać, ze świadomej woli nieskrępowania następcy własną spuścizną, nie obciążania Kościoła swoją wolą? Pius XII na początku pontyfikatu musiał odczuwać skrępowanie wolą Piusa XI i nie jest wykluczone, że może chcieć tego oszczędzić swemu nieznanemu i naprawdę nie dającemu się dziś nawet przewidzieć następcy. W tej sytuacji słychać było, że Włosi coraz częściej powtarzali nazwiska dwóch głównych pretendentów do zajęcia miejsca Piusa XII. Byli nimi kardynał Giuseppe Siri z Genui i kardynał Giacomo Lercaro z Bolonii, określany przez Papę mianem wykładnika lewicy katolickiej. Informacje polskiego dyplomaty musiały wzbudzić także duży niepokój w środowisku rządu emigracyjnego, gdyż wkrótce potem, na prośbę z Londynu, przesłał on swoistą instrukcję postępowania w przypadku śmierci Piusa XII oraz analizę sytuacji w kolegium kardynalskim. Opowiemy o tym w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
W czwartkowym wydaniu magazynu z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.